Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, dzięki którym mogę pracować nad tym projektem. To są patronki i patroni tego podcastu w serwisie patronite.pl. Bardzo dziękuję im, zachęcam także do wsparcia. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym. To znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, raz jeszcze zachęcam do wsparcia, to dzięki tym osobom i wszystkim, którzy wspierają podcast w Patronite, możecie słuchać tych odcinków w wolnym dostępie, co piątek pojawia się nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku Spoilermastera, to jest odcinek z cyklu Spoilermaster Classic, opowiem Wam o filmie pod tajemniczym tytułem Teoremat. To jest film z roku 1968 w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego i ten odcinek można potraktować jako swoiste uzupełnienie czy postscriptum do odcinka, który pojawił się na moim kanale w niedzielę wielkanocną, to znaczy mam na myśli odcinek o filmie Ewangelia według Mateusza w reżyserii tegoż Pier Paola Pasoliniego. Tam rozpocząłem temat Pasoliniego, nie ukrywam, że chciałbym za jakiś czas domknąć ten temat i nagrać trzeci segment trylogii o Pasolinim, mianowicie marzy mi się nagranie odcinka o filmie Salo, czyli 120 dni Sodomy, ale jest to dosyć trudny film, który będzie wymagał też większej ilości przygotowań, więc to za jakiś czas. Natomiast dzisiaj chciałem dopowiedzieć, ponieważ ostatnio poznaliśmy Pasoliniego w takim trybie religijnej medytacji, metodycznie wyzbytej elementu prowokacji czy bluźnierstwa, to znaczy właśnie opowiedziałem Wam o tym, jak niesłychanie i zaskakująco wierny sposób Pasolini przeniósł na ekran Ewangelię według świętego Mateusza. Natomiast dzisiaj chciałem dopełnić tego obrazu, bo znając tylko Ewangelię, film pod tym tytułem, można by nie do końca, myślę, zrozumieć wyjątkowość tego filmu na tle innych filmów Pasoliniego, które bywały o wiele bardziej prowokacyjne, a także często sięgały po elementy, które można by określić jako bluźniercze czy świętokradcze. Wspominałem co prawda w tamtym odcinku o średniometrażowym filmie pod tytułem Twaróg. Notabene popełniłem tam błąd, na który zwrócił mi uwagę profesor Piotr Kletowski, autor książki o Pasolinim później, ponieważ mówiłem o tym, że aktor, który w tym filmie umiera na krzyżu z przejedzenia, gra rolę Chrystusa, to oczywisty mój błąd. Ten aktor gra rolę jednego z łotrów wiszących na krzyżu obok Chrystusa. To bardzo ważna errata, za którą także dziękuję. Wspominałem innymi słowy o tym bluźnierczym, bardzo kontrowersyjnym średniometrażowym filmie, ale dzisiaj będzie o filmie, który jeszcze bardziej oburzył opinię publiczną, zwłaszcza w kręgach kościelnych. Myślę o filmie Teoremat. Tak jak film Ewangelia według Mateusza był oficjalnie wręcz dedykowany Janowi XXIII, papieżowi o chłopskich korzeniach i o bardzo otwartym, nowatorskim podejściu do kościoła, którego Pasolini, można powiedzieć, wprost uwielbiał, chyba za te obydwie cechy, znaczy i za jego chłopskość korzeni, i za jego otwartość na modyfikowanie instytucji kościoła. O tyle teoremat, o którym będę mówił dzisiaj, został oficjalnie potępiony przez następcę Jana XXIII, to znaczy przez Pawła VI, chociaż nie zabrakło także obrońców tego filmu z perspektywy właśnie tej, powiem szerzej, chrześcijańskiej. W każdym razie chcę wam powiedzieć dzisiaj o filmie, który pozostaje moim zdaniem jednym z najbardziej odważnych. I to nieobyczajowo, bo od razu powiem, że treść filmu oczywiście zawiera obyczajowy ładunek prowokacji, ale pod względem tego, co widzimy na ekranie, ten film jest bardzo, bardzo obyczajny. Nie ma w nim żadnych szokujących obrazów, ale jest to film, który moim zdaniem jest jednym z najciekawszych przykładów przełożenia myślenia filozoficznego i pewnej takiej nawet etyczno-religijnej rozprawki na język kina. Naprawdę trudno znaleźć film, który tak szczegółowo, w sposób tak całościowy, prowokacyjny, ciekawy, a jednocześnie to ważna cecha Pasoliniego, pełen pasji, przeprowadzał pewien dowód filozoficzny, nazwijmy to może w ten sposób. Teoremat to właśnie pojęcie z zakresu filozofii i logiki wynikania, przedstawienie dowodu, przeprowadzenie dowodu, gdzie mamy A, wprowadzamy element B i dochodzimy do wniosku C. Jeżeli pomyślicie sobie o tym tytule wywiedzianym właśnie z języka filozoficznego dowodzenia, to możecie przypomnieć sobie, że w polskim kinie jest taki twórca, który również z upodobaniem nazywał swoje filmy w podobny czy pokrewny przynajmniej sposób, bo są filmy pewnego polskiego twórcy, które noszą takie tytuły jak Imperatyw, Paradygmat czy Konstans, ewentualnie najwcześniejsza z nich wszystkich Hipoteza. I nie jest to moim zdaniem przypadek, oczywiście nie sugeruję tutaj żadnego naśladownictwa, ale faktem jest, że sam Krzysztof Zanussi, twórca tych wszystkich filmów, mówi w materiale wideo dostępnym na jego kanale, bo Krzysztof Zanussi jest także aktywnym youtuberem. Otóż w takim cyklu wideo Alfabet Zanussiego, gdzie Krzysztof Zanussi opowiada o twórcach, osobach z życia artystycznego, filmowego, ale nie tylko, które poznał w swoim życiu. Otóż w tym alfabecie Zanussiego jest także filmik poświęcony Pier Paolo Pasoliniemu, którego zresztą Zanussi poznał i rozmawiał z nim niejednokrotnie, jak wynika z tego materiału. I w tym filmiku Zanussi mówi, że był pod ogromnym wrażeniem właśnie filmu pod tytułem Teoremat. Czego nie wiedziałem wcześniej, odkryłem to stosunkowo niedawno, oglądając właśnie ten materiał, ale ta informacja bardzo wzbogaciła moje rozumienie filmów Zanussiego. Nie tylko dlatego, że no właśnie, później w jego filmografii, już 4 lata po premierze Teorematu, on nakręci swój telewizyjny film pod tytułem Hipoteza, który będzie ustrukturowany właśnie w taki sposób, jako pewien filozoficzny dowód, czy raczej filozoficznie ujęte pytanie, ale także dlatego, że motyw, jaki pojawia się w teoremacie, to znaczy w taki modernistyczny sposób przetworzona figura kusiciela, czy może mąciciela, kogoś, kto wprowadza niepokój etyczny, jednocześnie zaburzając taki spokój erotyczny środowiska, w które wchodzi, to jest figura, która nie w sposób tak obrazoburczy, jak Pasolini to czyni, ale jednak w sposób wyraźny będzie przewijać się także w twórczości Krzysztofa Zanussiego, czy to w takich postaciach już zahaczających o urok diaboliczny, jak docent Szelestowski w filmie Barwy ochronne, czy w późniejszych filmach, takich jak chociażby Eter, to już stosunkowo późny film reżysera, ale także w wielu, wielu innych jego dziełach będzie się pojawiał właśnie ten element, czy ta postać, a właściwie powiedziałbym taka postać rozszczepiona na dwie postaci. Zazwyczaj będzie to starszy mężczyzna i młody mężczyzna, tak jak zresztą w Barwach ochronnych, pomiędzy którymi dochodzi do jakiejś niejednoznacznej, etycznej, a być może także, choć u Zanussiego jest to o wiele mniej wyartykułowane, erotycznej gry. I Tutaj trzeba powiedzieć, że Zanussi pomimo różnicy temperamentów i pomimo tego, że jego cała, że tak powiem, etyczna formacja prowadzi go w zupełnie inną stronę niż ta, w której odnajduje się Pasolini, o tyle trzeba powiedzieć, że jest pokrewieństwo moim zdaniem pomiędzy filmowymi światami tych dwóch twórców, no potwierdzone tym wideo Zanussiego, który wspominał właśnie o tym, że Teoremat jest dla niego bardzo ważny i od tego momentu, jak zobaczyłem to wideo, to lepiej też jakoś zrozumiałem, dlaczego pojawiają się te tytuły u Zanussiego, takie jak właśnie Imperatyw czy Paradygmat. Znowu, nie chodzi mi w żadnej mierze o bezpośrednie naśladownictwo, tylko raczej o pewne pokrewieństwo refleksji i pewnego nawet powiedziałbym scenariuszowego stylu, bo Zanussi też często swoje filmy będzie konstruował troszeczkę na zasadzie pewnej filozoficznej prowokacji, czy dowodzenia, czy raczej eksperymentu. I to tylko wstęp, ponieważ Teoremat po latach, do którego wróciłem, to jest film, który po raz pierwszy obejrzałem na początku lat 2000 na drugiej edycji festiwalu Nowe Horyzonty, jeszcze w Cieszynie. Tam była ta gigantyczna retrospektywa Pasoliniego, w której miałem przyjemność uczestniczyć i miałem ten wielki honor i radość, że oglądałem Teoremat z wstępem Laury Betty, czyli aktorki, która w tym filmie występuje i która została za swoją rolę zresztą nagrodzona na festiwalu w Wenecji. I muszę powiedzieć, że powrót do tego filmu po latach, też w kontekście tego, że poczytałem więcej o Pasolinim, tutaj zwłaszcza lektura książki Barta Davida Schwartza, czyli Pasolini Requiem, bardzo pogłębiła moją znajomość z tą postacią. Muszę powiedzieć, że doceniłem Teoremat po latach o wiele bardziej. To jest film bardzo wyjątkowy, bardzo oryginalny, bardzo dziwny, i trudno go porównać pod względem formalnym do jakiegokolwiek innego filmu. No i będę chciał wam dzisiaj opowiedzieć troszkę o tym filmie, może zarazić moją fascynacją tym filmem, taką nową fascynacją, bo tak jak mówię, być może też byłem za młody, żeby zrozumieć czy docenić pewne rzeczy w tym filmie 20 lat temu. I temu służy ten odcinek, jednym słowem. Także jest to pokłosie prezentu, który otrzymałem. Już wspominałem, że otrzymałem prezent w postaci kolekcji Criterion Collection, tego boksu Pasoliniego, Pasolini 101. No i tam oczywiście ten Teoremat jest, więc powrót do Pasoliniego także zaowocował tym, że was namawiam do takiego powrotu i do zapoznania się szerszego z tym naprawdę fascynującym, trudnym, nie w odbiorze, bo wydaje mi się, że te filmy może z wyjątkiem Salo, one nie są trudne w odbiorze jako takie, ale takim szorstkim twórcą, takim twórcą, który wymaga od nas pełnego zaangażowania myślowego, etycznego. To nie jest reżyser, który dawałby nam taryfę ulgową, to jest reżyser, który nie tylko, że stawia pytania fundamentalne, to przy stawianiu tych pytań już pociąga za dywan naszych dotychczasowych przekonań i bez żadnego krygowania się pociąga tym dywanem tak mocno, że możemy poczuć w trakcie oglądania, że grunt pod naszymi stopami, grunt naszego światopoglądu, ale także pewnego moralnego nawyku, czy nawet, ośmielę się powiedzieć, lenistwa i rutyny, po prostu wypada spod naszych stóp i nagle musimy zaczynać odpowiadać na pytania fundamentalne, takie, których może na co dzień w szarości dnia codziennego po prostu sobie nie zadajemy. Teoremat, krótko streszczę, film, on obecnie nie jest dostępny legalnie na żadnej polskiej platformie, mam nadzieję, że to się zmieni. Teoremat w największym skrócie przedstawia historię pewnej burżuazyjnej rodziny w Mediolanie, mieszkającej w bardzo zamożnej rezydencji. Ta rodzina to fabrykant, właściciel fabryki grany przez Massimo Girottiego, jego imię to Paolo, jego przepiękna żona Lucia w roli tej kobiety Silvana Mangano. Jest w tej rodzinie także córka Ann Wiazemski, znana bardzo dobrze przede wszystkim z filmu Na los szczęścia Baltazarze, troszkę wcześniejszego filmu Roberta Bressona, o którym mówiłem. Podówczas już żona Jean-Luc'a Godarda, to ważny element jej biografii, i syn Pietro w tej roli Andres José Cruz, który jest w tym filmie no takim bardzo poszukującym młodym malarzem. Ważne jest to, że poznajemy tę rodzinę w takim stanie pewnej stagnacji, rytuału, nawyku. Cały prolog filmu jest nakręcony w sepi, bez dźwięku właściwie synchronicznego i poznajemy pozornie idealnego syna, pozornie idealną córkę, pozornie idealną rodzinę, właśnie burżuazyjną z tych wyższych pięter włoskiej burżuazji. I ta rodzina ma także służącą o imieniu Emilia, grają, no właśnie, Laura Betti. I pod koniec tego prologu jeszcze w sepi na próg domostwa przybywa posłaniec. Posłaniec, którego później Emilia nazwie Angelino, czyli aniołku. Innymi słowy, a dodam, że w tej roli występuje Ninetto Davoli, taka męska muza Pasoliniego. Otóż tenże Angelino, ten aniołek, jest tutaj listonoszem, czyli rzeczywiście posłańcem pewnych wiadomości i takim aniołem zwiastującym, który przynosi telegram, a w tym telegramie jest informacja: przybędę jutro. No i któż przybędzie jutro do owego domostwa? Otóż do tego domostwa przybędzie piękny młodzieniec, tajemniczy, głównie milczący młodzieniec, ponieważ w całym filmie wypowiada on może parę zdań. Tego młodzieńca gra Terence Stamp. To jest aktor brytyjski, który w tamtym czasie był chyba najbardziej znany ze swojej roli w filmie Petera Ustinova pod tytułem Billy Budd według Melvilla, gdzie notabene zagrał rolę trochę podobną, ale także który wtedy rozpościerał skrzydła i występował w międzynarodowych produkcjach, między innymi u Federico Felliniego w nowelowym filmie Trzy kroki w szaleństwo, opartym z kolei na prozie Edgara Allana Poe. Ów piękny młodzieniec pojawia się w filmie i wraz z jego przybyciem film staje się na powrót kolorowy, bo powinienem był jeszcze dodać, że przed właściwym prologiem pojawia się jeszcze taki preprolog, który później okaże się właściwym zakończeniem tej historii. Mianowicie jest to materiał troszkę sugerujący, że jest to materiał dokumentalny, oczywiście nie jest. Jest to taka sonda telewizyjna, czy właściwie materiał z dziennika telewizyjnego, gdzie dziennikarz raportuje i pyta robotników, co sądzą o tym, że ich szef, fabrykant, przekazał im fabrykę na własność, że oto środki produkcji wedle jakiejś marksistowskiej fantazji wręcz stały się własnością samych robotników. To będzie, tak jak mówię, konkluzją całej opowieści, ale dostajemy taki przedsmak na początku, nakręcony w kolorze i właściwy kolor wchodzi do filmu właśnie z owym pięknym przybyszem. Terence Stamp porusza się w tym filmie powoli, zmysłowo, jest bardzo tajemniczy, milczący, zupełnie nie jest prowokujący. Reżyser Pasolini nie kręci go i nie reżyseruje go tak, żeby w jakikolwiek sposób tutaj Stamp wdzięczył się do kamery, czy wykonywał jakieś niedwuznaczne gesty w stronę innych postaci. Zupełnie inaczej będzie reżyserował Luchino Visconti, na przykład w dość niepokojący notabene sposób szwedzkiego aktora Björna Anderssona w Śmierci w Wenecji, gdzie Tadzio będzie posyłał takie dwuznaczne, jakieś posuwiste spojrzenia w stronę kamery, które będą retroaktywnie uzasadniać fantazje erotyczne głównego bohatera Aschenbacha. Tutaj zupełnie tego nie ma. On jest milczący i tajemniczy, ale nie jest w żaden sposób właśnie prowokujący. Nie jest to Helmut Berger u Viscontiego, powtórzę to jeszcze raz, tym razem odnosząc się do filmu Portret rodzinny we wnętrzu, tylko właśnie bardzo tajemnicza obecność. Przy czym rzeczywiście wejście tego gościa w domostwo staje się przyczynkiem do kolejnych erotycznych podbojów. Przy czym to uwodzenie, co ważne, nie ma wymiaru satyrycznego czy zemsty klasowej, jak to ostatnio chociażby widzieliśmy w filmie pod tytułem Saltburn. Nie ma też sugestii, aby ten konkretny młodzieniec odpowiadał na jakieś szczególne i konkretnie nazwane erotyczne potrzeby wszystkich domowników i służącej Emilii, od której zresztą zaczyna ów proces uwodzenia. Mimo że za każdym razem jest to uwiedzenie seksualne, za każdym razem dochodzi do tego kontaktu, co już samo w sobie, nawet pod koniec lat 60. było trochę szokujące. W końcu ów młodzieniec nie tylko wdaje się w jedną homoerotyczną relację, ale nawet w dwie, i także z ojcem i synem, co prawda oczywiście pełnoletnim, ale mimo to. Natomiast jest wyraźnie w teoremacie zarysowane, że ten akt uwiedzenia, za każdym razem przedstawiony trochę inaczej, bardzo rzadko dosłownie, dotyka czegoś więcej niż tylko ciała owych burżuazyjnych domowników. Porusza głęboko ich duszę. Wskazuje na jakieś puste miejsce, które do tej pory ignorowali w nich samych i rozbudza głód, głód czegoś większego, czegoś innego, czegoś radykalnie innego niż ich dotychczasowa poukładana burżuazyjna egzystencja. W tym momencie zaczyna się drugi akt filmu, drugi telegram, który przynosi posłaniec Angelino. Ten telegram zapowiada odejście owego obcego. I rzeczywiście tak się dzieje, obcy odchodzi, zostawiając domowników z ową pustą przestrzenią po nim. Każdy z tych domowników inaczej reaguje na owo zniknięcie, przy czym każda reakcja ma w sobie coś jednocześnie ekstremalnego i transformacyjnego. Ci ludzie nie tyle, że zmieniają się pod wpływem owego spotkania, co zresztą komentują dosyć obficie w pierwszej rozbudowanej sekwencji dialogowej tego filmu, która dopiero przychodzi mniej więcej w połowie, kiedy domownicy zaczynają się właśnie żegnać z owym nieznajomym. Ale przede wszystkim ma się wrażenie, że każda z tych osób utraciła swoją dotychczasową tożsamość, że dosłownie nie wie już, kim jest. Niektóre osoby wydają się przeczuwać coś. Najsilniej przeczuwa transformacyjny potencjał owej zmiany służąca Emilia, która wraca do siebie na wieś czy do bardzo małego miasteczka, siada na ławeczce, zaczyna jeść korzonki, wita się z dawno już pewnie nieodwiedzanymi krajanami z prowincji włoskiej i powoli staje się lokalną świętą. Uzdrawia dziecko pokryte krostami, scena ta bardzo przypomina scenę cudownego uzdrowienia w Ewangelii według Mateusza, a w końcu lewituje nad jednym z budynków, jest czczona przez lokalnych chłopów, a koniec końców w jednej z ostatnich scen filmu zostaje symbolicznie pogrzebana w ziemi, aż po oczy, tylko oczy jej wystają w ostatnim momencie, oczy zaczynają łzawić, jest sugestia wyraźnie podana, że to właśnie jej oczy staną się takim źródełkiem życiodajnej wody, z której wyrośnie coś lepszego, coś innego. Swoją drogą Laurę Betti w tej scenie zakopuje matka Pier Paola Pasoliniego. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, jak bliska mu była, jak często symbolicznie obsadzana, chociażby jako matka Jezusa w Ewangelii według Mateusza, ale relacja Pasoliniego z matką była tak silna, że przenikała ona nawet do filmów, w których nie obsadzał jej samej, ale wyraźnie zaznaczał jej obecność. Najbardziej skandalizującym tego typu aktem było upozowanie Sylwany Mangano, czyli tej samej aktorki, która gra matkę w Teoremacie, na właśnie matkę Pasoliniego w poprzednim filmie reżysera, to znaczy w Królu Edypie. Tam postać Jokasty, uwspółcześniona, grana przez Sylwanę Mangano, nawet nosiła garderobę wzorowaną na matce Pasoliniego. Zatem tutaj obecność jest bardzo, bardzo istotna. Ojciec rodziny Paolo przeżywa rodzaj kryzysu egzystencjalnego, duchowego, także seksualnego. W pewnym momencie, właściwie w finale filmu, podąża na dworzec główny Mediolanie. To potężna konstrukcja, jeszcze z czasów faszystowskich, przypominająca swoją drogą trochę dworzec we Wrocławiu swoją konstrukcją i tam poszukuje przypadkowego kontaktu seksualnego z jakimś młodym mężczyzną. Zmienia się w taką niemal figurę Pasoliniego samego, który takich kontaktów kompulsywnie cały czas w swoim życiu szukał i je znajdował. Natomiast w koniec końców ojciec znajduje trochę inny finał i do tego jeszcze przejdę. Córka popada w rodzaj katatonii, całkowitego wyłączenia ze świata. Zaczyna cieleśnie, pozajęzykowo mierzyć przestrzenie wokół siebie, krokami. Bawi się jak dziecko, odkrywając pewne wzory w mozaikach, które zdobią dziedziniec posiadłości rodzinnej. Po prostu jest całkowicie zagubiona w świecie zewnętrznym i szuka jakichkolwiek punktów oparcia w tej fizykalnej rzeczywistości wokół. W filmie znajduje się słynne ujęcie 360-stopniowe, kiedy to kamera razem z Anną Wiazemski krąży po pokoju i czujemy tą całkowitą dezorientację, dosłowne wyrwanie z orbity dotychczasowej egzystencji tej młodej dziewczyny. Syn z kolei rzuca się w wir twórczości, twórczości plastycznej, twórczości abstrakcyjnej, coraz to bardziej abstrakcyjnej, coraz to bardziej przypominającej pop art albo najbardziej szalone eksperymenty abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Mianowicie w ostatecznym akcie głodu estetycznego, próby stworzenia czegoś oryginalnego jako artysta, syn pokrywa całe płótno niebieską farbą, po czym oddaje mocz na to płótno, mówiąc, że błękit, którym owo płótno wymalował, przypomina mu błękit oczu owego obcego. Taka desperacka próba zapisania własnego ciała na obrazie zapamiętanej obecności kochanka, nieznajomego gościa. To los syna. Matka z kolei także zmienia się w Pasoliniego poniekąd, ponieważ zaczyna krążyć po mieście w samochodzie i zaczepiać młodych chłopaków, kończąc z nimi w łóżku, a koniec końców tak bardzo wiedziona hucią, kończąc nawet w jakichś krzakach w pobliżu pustego kościoła, tylko po to, żeby zapełnić ten erotyczny głód, który pozostawił po sobie obcy. Te sceny są kręcone tak, że nie mamy żadnych wątpliwości w to, że Pasolini wkłada w nie też swoje własne doświadczenia, takich desperackich poszukiwań błyskawicznej satysfakcji z nieznajomym gdzieś w przestrzeni publicznej. To jest wątek, który przewijał się przez całe jego życie i z którym także zrośnięta jest jego tragiczna śmierć. Przy czym warto tutaj odnotować, że tym kochankiem, studentem, którego w pewnym momencie matka zabiera do pokoju i widzimy ich stosunek, znowu wcale nie w sposób szokujący, jest Carlo De Mejo. I to ciekawe, bo to syn Ali Devali, czyli aktorki z Trzeciego Człowieka Karola Rida. To film z Top 100 Spoilermastera, także taki kinofilski smaczek. Innymi słowy, możemy zapytać, o czym jest w ogóle ten film. Dodam jeszcze, że w finale ojciec, czyli Paolo, grany przez Massimo Girottiego, jak już wspomniałem, rezygnuje z tej próby znalezienia partnera seksualnego na dworcu, mimo że widzi chłopaka, który byłby do tego chętny. Ten chłopak nawet wchodzi do toalety, sugerując taką zachętę. Przy czym ojciec nagle się cofa, rozbiera się po środku tego dworca i w ostatnim ujęciu tego filmu, i to chyba kluczowy w ogóle obraz całego teorematu, widzimy tego już starszego mężczyznę, czy w sile wieku, jakim był wtedy Girotti, jak krąży po takim księżycowym krajobrazie zbocza górskiego czy takiego pustkowia z piaskiem koloru ołowiu, na dodatek piaskiem dymiącym, jak idzie nago, bez żadnego drogowskazu, zagubiony i w ostatnim momencie tego filmu wydaje z siebie rozpaczliwy krzyk. Tym krzykiem kończy się ten film. Napis fine, koniec, pojawia się nagle w momencie, w którym Paolo wydał z siebie ten krzyk ostatecznej egzystencjalnej rozpaczy. Ten księżycowy krajobraz to jest zbocze wulkanu na Sycylii, wulkanu Etna, które pojawia się w tym filmie kilkanaście razy jako przebitka montażowa. Zresztą napisy początkowe filmu także są wyświetlone na tle tego dymiącego zbocza Etny, co sprawia, że ów obraz zbocza wulkanu czy ziemi, pod którą buzuje ogień, staje się niesłychanie ważny. I powrócę jeszcze do tego, dlaczego uważam, że ten krzyk, jaki z siebie wydaje na tym wulkanicznym pyle Massimo Girotti, jest tak poruszający i tak istotny. Natomiast powracam do pytania, co się tutaj dzieje. No, oczywiście Pasolini przeprowadza swój teoremat, czyli swój niejako filozoficzny dowód. Dowód wyglądający w ten sposób. Mamy A, czyli burżuazyjną rodzinę, już skostniałą w swoim trybie egzystencji, materialnie dostatniej, ale duchowo wyjałowionej. Mamy B, czyli, mówiąc znowu Zanussim, obce ciało wprowadzone w ten układ. Tym obcym ciałem jest ów nieznajomy, Terence Stamp. I C to jest wynik tego wprowadzenia owego obcego ciała, czyli co dzieje się z A w momencie, kiedy wpłynęło na nie B. No i owym C jest właśnie burżuazja, która straciła poczucie własnej tożsamości. Są ludzie odarci, jak cebula z kolejnych warstw fałszywej tożsamości, pozostawieni całkowicie samym sobie, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi pustymi duszami, z jakimś wielkim, wielkim wyjałowieniem, które tak umiejętnie skrywali pod tymi mundurkami szkolnymi, w których widzimy na początku młodzież wracającą ze szkoły, pod tymi pozycjami właśnie fabrykantów, właścicieli, pod tymi nienagannymi wnętrzami, pod umiłowaniem sztuki. Ojciec jest rozmiłowany chociażby w Tołstoju, czy ta śmierć Iwana Ilicza. Tutaj okazuje się, że to wszystko niemal jak u Gombrowicza. Wydaje się, że można by ten film zestawić z, chociażby z Iwoną, księżniczką Burgunda. To wszystko okazuje się chitynowy pancerz, który odpada w zetknięciu z czymś, co jest żywe, autentyczne i tożsame z sobą samym. W pełni prawdziwe, nawet w przerażający sposób obecne, jak właśnie ów młodzieniec. Czy ów młodzieniec jest diabłem, czy jest Chrystusem, czy jest Bogiem, Ojcem? Sam Pasolini wskazywał na to, że jest to postać raczej starotestamentowa, nie nowotestamentowa. I na to wskazują wyimki biblijne, jakie znajdują się w tym filmie. Na początku słyszymy fragment Księgi Wyjścia, no i oczywiście wyprowadzenie ludu na pustynię, to jest dokładnie to, co dzieje się w samym Teoremacie. Natomiast bardzo ważny cytat pada mniej więcej w połowie filmu, to jest cytat z Księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, werset 7 i dalej, gdzie prorok mówi do Boga Ojca słowami, które mogą się kojarzyć ze słowami udręczonego kochanka. Cytuję w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają, albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, może ogień etny, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Słowa, które wskazują na coś, co nazwałbym takim głębokim uwewnętrznieniem kontaktu z Bogiem, takim uwewnętrznieniem, które ociera się o ową sferę seksualną, cielesną, właśnie związaną z tym, co najbardziej biologiczne. W Biblii są fragmenty, że nie wspomnę chociażby o alegorycznym czytaniu pieśni nad pieśniami, ale także w wielu innych psalmach. Oczywiście są te momenty, kiedy Bóg staje się oblubieńcem, kiedy relacja wiernego i Boga przypomina relację miłosną. To, co robi Pasolini w swoim filmie, oczywiście w sposób prowokacyjny, to jest sięgnięcie właśnie po ten pomysł, to znaczy po pomysł, że kontakt z Bogiem, taka inwazja Boga w nasze życie dokonuje zmian nie tylko w naszej duszy, nie tylko w kartezjańsko, jakby powiedzieć filozoficznie, oderwanym, tak, jakimś układzie poznawczym, tylko że dokonuje także zmiany w ciele. I jako, że seksualność jest także nierozerwalnie związana z ludzką cielesnością, no to także przez tą sferę w filmie Pasoliniego ta interwencja boska, pozaświatowa się odbywa. Kiedy o tym myślimy w kontekście chociażby bardzo purytańsko nastawionej kultury tuż powojennej, to wydaje się to oczywiście skandaliczne i zaraz powiem o skandalu, który towarzyszył temu filmowi, ale kiedy spojrzymy na dłuższą historię, na dłuższe trwanie dyskursu religijnego, poezji religijnej, sztuki religijnej w ogóle, to znajdziemy sporo takich miejsc w pismach mistyków i mistyczek. Wystarczy spojrzeć na ekstazę świętej Teresy Berniniego, na dzieła baroku, poczytać Morsztyna w przypadku polskiej literatury, żeby zobaczyć, że ta linia erotyczna i linia religijna bardzo często zbliżały się do siebie i to w taki sposób, który w tym wieku XX, trochę późniejszym, bardzo już no, też zmieniającym swoje myślenie o seksualności i oddzielającym pewne zjawiska w sposób, który nie był znany we wcześniejszych epokach, musiał się wydawać jakimś wielkim naruszeniem. Natomiast głęboka prowokacja Pasoliniego, myślę, że też ta prowokacja, którą z takim podziwem, może nawet pewną trwogą rozpoznał Krzysztof Zanussi, polega właśnie na tym, że ów przybysz, ów Terence Stamp jest takim właśnie gościem ze Starego Testamentu, takim być może prorokiem, takim kimś, kto zbliża się do ludzkiej duszy, zbliża się poprzez ludzkie ciało. Za każdym razem inaczej, z każdym z domowników w innym kontekście, w innym sposobie. Dodam, że chociażby Emilię, on najpierw ratuje przed próbą samobójczą, synowi najpierw kładzie rękę na ramieniu i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ich ten pierwszy kontakt, czyli bardziej jest taka sugestia jakiegoś braterskiego gestu. Później jest to rozbudowane także w gesty erotyczne. Natomiast to jest sedno tego filmu i to jest to, co, jak zaraz się przekonamy, no oburzyło bardzo, bardzo wielu komentatorów w tamtym czasie, włącznie z Pawłem VI, który powiedział, że film nie jest zalecany, a wręcz odradza się katolikom, żeby go oglądali. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Warto pamiętać, że ta prowokacyjna propozycja Pasoliniego przychodzi też w bardzo szczególnym czasie. Film jest kręcony mniej więcej w marcu i kwietniu roku 1968. Chyba najbardziej gorącym, politycznie rozgrzanym, kulturalnie także rozgrzanym rokiem kultury powojennej na całym świecie. Przypominam o wydarzeniach marcowych w Polsce, o maju roku 1968, w Paryżu, o niezliczonych protestach antywojennych w Stanach Zjednoczonych. No, był to rok niesłychanie gorący. Dorzucę do tego jeszcze tak tragiczne wydarzenie jak interwencje wojsk sowieckich, niestety także wspieranych przez Polskę w Czechosłowacji, czyli tak zwaną praską wiosnę. To wszystko sprawiało, że ten rok był niesłychanie rozgrzany i to także wpłynęło na ten film, który jest rodzajem wypowiedzi na temat potrzeby gwałtownej, głębokiej transformacji wewnętrznej ludzi żyjących tu i teraz. Ale to także odbiło się na świecie festiwalowym, bo festiwal w Cannes w roku 1968 został przerwany, nie przyznano żadnych nagród, co swoją drogą najpewniej pozbawiło ważnej nagrody Żywot Mateusza Leszczyńskiego, który wtedy wydaje się, że miał spore szanse na to, żeby być zauważony, no niestety. Ale także festiwal w Wenecji, na którym był prezentowany koniec końców Teoremat, już miał się nie odbyć, potem zaczął się odbywać, były protesty, czy to jest instytucja, która wspiera burżuazję, czy nie wspiera, jaki jest stosunek dyrektora artystycznego do programu i tak dalej, i tak dalej. Była to burzliwa impreza, z której w pewnym momencie sam Pasolini chciał wykluczyć Teoremat, wyprosił widzów i krytyków z pokazu, potem ten pokaz się jednak odbył. Koniec końców film dostał jedną z nagród specjalnych. Niemiecki filmowiec Aleksander Kluge wtedy wygrał ten festiwal, a Laura Betti otrzymała Puchar Volpi za najlepszą rolę żeńską. Ale pamiętajmy także, że to jest gorący czas na świecie, ale także gorący czas w twórczości Pasoliniego, która przechodzi bardzo gwałtowne przemiany. Jak tak się zastanowić, to Pasolini tworzył filmowo, bo oczywiście poetycko o wiele dłużej, przez 15 lat, bo Włóczyki to jest rok 61, jego debiut pełnometrażowy, a Salo, czyli 120 dni Sodomy, to jest rok 75. Więc tak naprawdę ta twórczość się zamyka w tej dekadzie i połówce. I Teoremat należy do takiego zwrotu w twórczości Pasoliniego, powiedziałbym, w stronę archetypiczną, w stronę mityczną. Nieprzypadkowo Teoremat jest otoczony dwiema adaptacjami słynnych greckich tragedii w twórczości Pasoliniego, no bo wcześniej jest król Edyp, a zaraz potem jest Medea, czyli ten film z Marią Callas, a sam Teoremat, no właśnie, bierze na warsztat poniekąd Stary Testament i prowokuje do takiego głębokiego przemyślenia tego, czym ma być w ogóle religijność czy dusza, myślenie o duszy w świecie, w którym wydaje się, że burżuazja zagarnęła już dla siebie absolutnie wszystko. Więc to jest czas, oczywiście, kiedy Pasolini jak zawsze jest niesłychanie aktywny i na polu publicystyki, i na polu literatury. Zresztą książka pod tytułem Teoremat pojawia się jeszcze zanim pojawił się film. Ja czytałem duże fragmenty tej opublikowanej wersji książkowej Teorematu. Niedawno one wyszły w Stanach w przekładzie Stewarda Hooda. Czyta się to o tyle ciekawie, że jest to w zasadzie taki literacki, powiedzielibyśmy, treatment filmu, czyli taki opis tego, co w filmie się będzie dziać, ale nie tylko. Są tam też pewne naddatki, to jest pisane w czasie teraźniejszym. Czyta się to jako taki, powiedziałbym, bardzo literacki scenariusz. Bardzo dobrze się czyta zresztą, są tam też fragmenty poetyckie, ale w tym samym czasie Pasolini na potęgę pisze przedmowy do scenariuszy publikowanych przez kolegów. Napisał na przykład przedmowę do scenariusza filmu Pięści w kieszeni Marka Bellocchia, który wcale nie jest aż tak odległy od Teorematu. Pasolini jest także współredaktorem serii wydawniczej we Włoszech, wówczas w której wychodzą pisma kluczowych teoretyków kina, Godarda, Meca. To jest po prostu intelektualna elektrownia atomowa, to co się dzieje w latach 60. z Pasolinim. Przypomnę, że dopiero co przecież odbierał katolicką nagrodę za Ewangelię według Mateusza, a tutaj już prowokuje filmem, w którym seksualność jest bramą do religijnej przemiany, tak? I to nie w kluczu, powiedzmy sobie, tantrycznego seksu przywiezionego ze wschodu, tylko w takim kluczu właśnie twardo starotestamentowym, tak? W którym właśnie ów Bóg Ojciec odwiedza ludzi w sposób, w który burzy spokój ich ciał i umysłów. Więc doceńmy to, jak żywym, jak wielowymiarowym, jak autentycznie oryginalnym i nieustraszonym artystą był w tamtym czasie Pasolini, i zrozumiemy wtedy także, że ten dziwny film, którego mam na myśli oczywiście Teoremat, którego pierwsza połowa rozgrywa się w zasadzie bez słów, to jest film gestów, film spojrzeń, film takiej powoli rozwijanej, surrealistycznej w gruncie rzeczy sytuacji, bo można by sobie wyobrazić podobny temat w rękach chociażby Luisa Buñuela, tylko na pewno inaczej by to poprowadził. On zrobi swój dyskretny urok burżuazji 4 lata później. Ale warto docenić też zderzenie muzyki zahaczającej o awangardę, którą tutaj napisał Ennio Morricone, z Rekwiem Mozarta. I pamiętajmy, że byliśmy wtedy w takich czasach, które tak bardzo inaczej i ostrożnie myślały o erotyce na ekranie, że ten film, w którym, powtórzę, nie ma ani jednej sceny, która samą swoją treścią, samą swoją taką dosłownością mogłaby razić, komentatorzy konserwatywni pisali, że skandalem jest użycie fragmentów Rekwiem Mozarta w scenach, które mają seksualną konotację. Więc to Rekwiem rzeczywiście rozbrzmiewa tutaj kilkukrotnie, i to w wykonaniu orkiestry Związku Radzieckiego, sowieckich artystów, co też wydaje mi się nieprzypadkowe w przypadku Pasoliniego, który jako Chrystusa chciał obsadzać jeszcze niedawno Jewgenija Jewtuszenkę i który cały czas odnosił się oczywiście do myśli marksowskiej. Jest, innymi słowy, Pasolini w tamtym czasie taką intelektualną supernową, i wydaje mi się, że ten film to jest jego najbardziej zdyscyplinowane dzieło, w którym on w dosyć chłodny sposób mówi: mam dla was pewną radykalną refleksję, musicie sobie odpowiedzieć, czy jesteście gotowi na to, żeby ją ze mną rozważyć. Co więcej, nadam temu filmowi tytuł Teoremat, czy właśnie Refleksja, czy Dowód, bo chcę, żebyście tak do niego podeszli, jako do pewnej propozycji filozoficznej. Być może nasza rozmowa ugrzęzła już tak bardzo w kłótniach dnia codziennego, że potrzebne jest nam odnowienie, by znowu powiedzieć, zanussim paradygmatu, i ten film jest czymś takim. Kiedy film miał swoją premierę, to było na tym burzliwym festiwalu w Wenecji, festiwal, który zakończył się 7 września. Na tym festiwalu film otrzymał tę samą nagrodę, którą 4 lata wcześniej otrzymała Ewangelia według Mateusza, to znaczy nagrodę OCIC, czyli owej organizacji katolickiej związanej z kinematografią. Przewodniczącym tego katolickiego jury był Mark Gervais, czyli kanadyjski jezuita, który parę lat później opublikuje książkową monografię twórczości Bergmana, a zatem zdecydowanie jezuita, który był zainteresowany współczesną sztuką filmową, który bardzo bronił tej decyzji, mówiąc, że dla niego ten film oczywiście dotyka tematów tabu, dotyka tematów, które są w jakiś sposób prowokujące i odbiegające od litery katechizmu. Natomiast nie miał żadnych wątpliwości, że ten film porusza prawdziwy temat takiego duchowego wygłodnienia. Tego wygłodnienia, które w ostatnim ujęciu znajduje wyraz w postaci tego rozpaczliwego, niemal niemowlęcego, tyle że wydawanego z trzewi mężczyzny już starszego, krzyku, wrzasku. Wrzasku Massimo Girottiego. Ta decyzja była bardzo mocno zaatakowana przez bardziej konserwatywne katolickie środowiska. Kiedy Paweł VI wydał swoje oświadczenie, w którym powiedział, że ten film jest potępiony no de facto, to Mark Gervais wtedy delikatnie zaczął się wycofywać, to już było dawno po festiwalu, mówiąc, że no przecież ta nagroda nie oznacza, że to jest nakaz oglądania tego filmu przez każdego katolika na świecie. Na to z kolei zareagował Pasolini, który 23 marca 1969 roku na łamach Corriere della Sera odpowiadał z kolei Gervaisowi, mówiąc, że w takim razie to ja zwrócę obydwie te nagrody, to znaczy nagrodę za Ewangelię świętego Mateusza i nagrodę za Teoremat, bo on tam zawarł takie słowa, że hierarchia kościelna dnia dzisiejszego za wszelką cenę chce utrwalić świat w jego niezmienności. Tymczasem, cytuję teraz Pasoliniego, za książką oczywiście Pasolini Requiem, mam złą wiadomość dla owych hierarchów. Świat już się zmienia i będą potrzebne nowe instrumenty do jego opisu. Więc spór był trochę gorący, a w duszy Pasoliniego działo się tak dużo, że jeszcze w trakcie pracy nad Teorematem, kiedy film był montowany, on już pisał scenariusz kolejnego filmu i tym filmem miał być film o świętym Pawle, czyli o najsłynniejszym prześladowcy chrześcijan, który zostaje nawrócony, no i staje się oczywiście jednym z kluczowych założycieli Kościoła. Bardzo ciekawe by było, gdyby ten film powstał, bo to taka figura, myślę, bliska Pasoliniemu, figura bardzo dwoista. Natomiast ten scenariusz był już w zaawansowanym stadium, ale skandal wokół Teoremata utrudnił jednak zbieranie pieniędzy, no bo tym razem już te katolickie organizacje, takie chociażby jak Franciszkanie, którzy byli pomocni Pasoliniemu przy Ewangelii, już nie za bardzo chcieli się w to angażować. Swoją drogą zwracam uwagę, że ojciec w Teoremacie nosi imię Paweł, ponieważ nosi imię Paolo i fakt, że jest tym właśnie fabrykantem, który, jak prolog nam zdradza, oddaje swoją fabrykę w użytkowanie i na własność swoim robotnikom i na końcu błąka się nagi po pustyni, poszukując Boga, jakby nie było, odrzucając także pokusy ciała, no bo odrzuca tego chłopaka na dworcu, no to to jest taka figura właśnie, chciałoby się powiedzieć, nawróconego grzesznika. Przypominam fragment Ewangelii, w której Chrystus mówi o tym, odpowiadając zasmuconemu, bogatemu młodzieńcowi, jak może trafić do Królestwa Niebieskiego. Chrystus mówi, że musi się wyzbyć wszystkich swoich ziemskich własności. No, dokładnie to robi bohater Teorematu. Jeżeli ucho igielne, przez które musi przejść bogacz, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, jest faktycznie rozmiarów igły, no to wydaje się, że Girotti, właściwie jego bohater Szaweł, czy Paweł, czy Paolo w finale Teorematu jest bliski spełnienia owego postulatu, żeby całkowicie przemienić swoje życie i żeby się z tym Bogiem spotkać. Innymi słowy, szkoda, że film o świętym Pawle nie powstał, chociaż jak czyta się jego opis, to miał być film dziejący się w świecie współczesnym. Nowy Jork miał grać Rzym, Paryż miał grać Jerozolimę, a Rzym miał grać Ateny, żeby było ciekawiej, i miały tam być też sceny w Niemczech, w których Paweł błąka się wzdłuż niemieckiej autobany i rozmawia ze współczesnymi. Tak troszeczkę to brzmi jak późniejszy film Wajdy, Piłat i inni, także z niemieckim kontekstem. No ale nic, nie udało się, film nie powstał, ale gdzieś ta figura Pawła i w ogóle, chciałoby się powiedzieć, ta okołopawłowa teologia rozbrzmiewa w tym filmie, włącznie powiedziałbym, z ostatecznym argumentem, który w moim przekonaniu rozstrzyga te deliberacje wokół filmu i jego, powiedzmy, teologicznej natury, jednak na korzyść Pasoliniego, a wbrew jego konserwatywnym krytykom, bo warto zwrócić uwagę, że wbrew obecnej przecież w latach 60. także tej myśli, że no właśnie seksualność i eksploracja jako taka jest drogą do duchowości, to możemy odnaleźć nawet u Johna Lennona, że tak powiem, w jego późniejszej fazie. U Pasoliniego jest tak, że ów nieznajomy Terence Stamp otwiera ciała i dusze swoich bohaterów przez ten kontakt duchowo-cielesny, bardzo mocno cielesny, ale potem wycofuje się z tej cielesności w momencie, kiedy oni są już wytrąceni z tych swoich skorup, z tych swoich wygodnych sarkofagów no to w tym momencie ta seksualność już nie jest w stanie ich nasycić. Ani matka w owych krzakach, ani ojciec błąkający się po dworcu, ani syn w końcu osamotniony, prawda, w tej swojej pracowni artystycznej. Oni, żadne z nich już pod koniec filmu nie ma takiego przekonania, że po prostu przez mnożenie owych doznań z przypadkowo poznanymi osobami, że oni cokolwiek duchowo czy cieleśnie nawet ugrają. Seksualność w tym filmie zostaje pokazana jako klucz do wewnętrznego przeżycia, wewnętrznego otwarcia się na niejako pełnię człowieczeństwa, cielesno-duchową, ale nie jest ona koniec końców wyjściem, ani rozwiązaniem, ani odpowiedzią tą finalną. Tą finalną odpowiedzią musi być wyjście poza siebie, musi być ten krzyk finałowy, czyli powiedzielibyśmy znowu językiem około teologicznym, transcendencja, przyznanie, że ja sam w sobie nie jestem wystarczający, muszę wydać ów okrzyk, zakrzyknąć do kogoś na zewnątrz, czegoś, w nadziei na odpowiedź. Być może ta odpowiedź nie przyjdzie, być może odpowiedzią będzie tylko, chciałbyś powiedzieć, bergmanowskie milczenie. Ale jednak jest tak, że moim zdaniem to, co właśnie już tak jak powiedziałem, rozstrzyga na korzyść takiej bardziej chrześcijańskiej lektury Teorematu, to jest właśnie ten fakt, że cielesne przebudzenie w tym filmie nie może znaleźć satysfakcjonującej kontynuacji w poszukiwaniu kolejnych doznań. No i oczywiście najbardziej to dobitnie ilustruje scena owego cruisingu, czy poszukiwaniu seksu na dworcu, z którego w końcu ojciec rezygnuje, zwracając się w stronę tej pustelniczej egzystencji, która ma w sobie pewien starotestamentowy wręcz wymiar. Co więcej, Pasolini nie porzuca pustyni, bo pustynia była dla niego bardzo ważnym obrazem. Król Edyp rozgrywa się w dużej mierze na pustyni bodajże Maroka. Tutaj mamy pustynię w postaci zbocza Etny i na tym samym zboczu Etny zacznie się kolejny film Pasoliniego, to znaczy film pod tytułem Chlew, Porcille. Tam zaczniemy właśnie od ujęć znowu tej dymiącej Etny i takiego, chciałoby się powiedzieć, średniowiecznego czy predziejowego człowieka, który zjada motyla w akcie takiego fizycznego głodu, jakiegoś atawizmu, poszukiwania pożywienia w świecie nieprzyjaznym człowiekowi. W Chlewie oczywiście rzecz idzie o wiele dalej, pojawia się tam temat faszyzmu, antysemityzmu, ale znowu rzecz rozgrywa się, powiedzmy, pomiędzy zboczami Etny a rozległym burżuazyjnym pałacem. To już jest późniejszy czas. Natomiast jeszcze jednym aspektem Teorematu, na który warto zwrócić uwagę, jest ciekawa układanka aktorska tego filmu, bo fakt, że zostaje przeprowadzony ów dowód, nazwijmy to tak, czy pewna prowokacja myślowa, oczywiście dużo zawdzięcza aktorom. Terence Stamp wydaje się świetnie dobrany i chyba dobrze, że nie zagrał tej roli przewidywany początkowo przez Pasoliniego Lee Van Cleef, który przebywał wtedy we Włoszech. To amerykański aktor, który zasłynął w trylogii Dolara Sergio Leonego. Byłby to jednak trochę inny, obcy. Tymczasem w Terence Stampie jest pewien rodzaj seksualnej tajemnicy, energii, mimo że gra on tutaj w sposób jednak przyciszony. Sam aktor opowiadał w wywiadach, że Laura Betty była nieprawdopodobnie prowokująca na planie tego filmu. Była najlepszą przyjaciółką Pasoliniego i trochę wysłanniczką reżysera, który o dziwo dystansował się od aktora w tym przypadku, nie uwodził go także w żaden sposób, tylko wysyłał Betty, która mówiła strasznie prowokujące, często wulgarne rzeczy do ucha aktora, mówiąc mu, że Pasolini chce, żebyś teraz miał erekcję, albo masz rozchylić nogi i tak dalej. Prowokowała go, opisując także sceny erotyczne, jakie będą udziałem jej z nim. Innymi słowy, była taką wspólniczką Pasoliniego w prowokowaniu Stampa na odległość i to się tutaj udało. Natomiast muszę powiedzieć, że ja zawsze mam wielką przyjemność ze słuchania brytyjskich aktorów, którzy opowiadają o swoim rzemiośle. Ja nie wiem, jak oni są kształceni, ale no, najwyraźniej te szekspirowskie tradycje dosyć głęboko podążają. Mianowicie Stamp przepięknie opowiada o tej roli. Oczywiście opowiada też anegdoty o tym, że sam fakt, że zagrał kogoś, kogo dotknięcie mogło przemienić drugą osobę, jak sam mówi, bardzo mi pomogło we włoskich restauracjach i bardzo mi przeszkadzało w łaźniach publicznych. Natomiast on mówi w pewnym momencie coś absolutnie genialnego. On powiedział, że Pasolini był ogólnie nieprzystępny dla niego, dosyć chłodny. Film był tajemniczy. Trudno jest zagrać postać, która jest całkowicie abstrakcyjna. No bo co to znaczy grać wysłannika Boga, tak? Czy grać literę B w teoremacie? No aktor potrzebuje czegoś bardziej konkretnego. I jest cudowny fragment w wywiadzie właśnie na płycie Criteriona z Terence'em Stampem, gdzie on mówi coś takiego. Musiałem dobrze zrozumieć, czym ten film był dla Pasoliniego. I pomyślałem sobie, no spróbuję się w niego wczuć. Pasolini, komunista, homoseksualista, wychowany w katolicyzmie, zbuntowany, mieszka z matką, jest całkowicie uzależniony od tej matki i pewnie wzajemnie. Ciągle polemizuje z ludźmi w gazetach, ciągle jest na kontrze. Co najważniejszego jest w tej opowieści dla Pasoliniego? I co więcej, co jest kluczowym nakazem moralnym, który gdzieś jest jakimś jądrem Pasoliniego? Jak to nazwać? Jak to zrozumieć? I Terence Stamp udziela genialnej odpowiedzi. Mówi, że w końcu zrozumiałem, że dla kogoś takiego jak Pasolini, tak bardzo rezerwowanego, tak bardzo zamieszkującego różne światy jednocześnie, jednocześnie rozkochanego w tych światach i skłóconego z nimi, naczelną zasadą, która go będzie pociągała w filozofii, także w filozofii chrześcijańskiej, będzie jedna zasada: nie sądź, nie wydawaj osądu. Stamp mówi judge not, to jest oczywiście zasada ewangeliczna, wywiedziana też ze sceny z nierządnicą. Tak, to pierwszy jest bez grzechu, niechaj rzuci kamień. I Stamp mówi, że jak zrozumiałem, że to jest sedno sprawy, judge not, to zrozumiałem też, że dla mojego bohatera oznacza to think not, czyli nie myśl, bo Stamp mówi, że każdy osąd drugiej osoby to jest akt myślenia, to jest akt kognitywny, tak? A musimy myśleć o tej osobie, oceniać jej uczynki. Więc Stamp mówi, że w ten sposób dotarł do tej naczelnej zasady tej roli, żeby wyłączyć myślenie wewnętrzne, żeby stać się faktycznie takim pustym naczyniem, pięknym, ale jednak pustym naczyniem, które samą swoją obecnością dokonuje transformacji owej rodziny. No to jest bardzo głębokie myślenie o aktorstwie i myślę, że też cudownie przez Stampa opowiedziane. Jeżeli chodzi o włoskich aktorów, już wspomniałem o francuskiej aktorce, czyli Wiazemski. Natomiast genialnym zabiegiem Pasoliniego jest to, że w roli owego burżuazyjnego małżeństwa obsadził dwie ikony włoskiego neorealizmu, ponieważ ojciec, czyli Massimo Girotti, roznegliżowany i wrzeszczący jak owłosione niemowlę w finale Teorematu, to jest przecież muza Luchina Viscontiego, który jako pięknego młodzieńca obsadził Girottiego w filmie Opętanie na początku lat 40. A Silvana Mangano jako 18-latka zagrała niebywale rozerotyzowaną, piękną rolę główną w filmie Giuseppe De Santisa pod tytułem Gorzki ryż. To też klasyk neorealizmu. Co więcej, młody Terence Stamp kochał się właśnie ekranowo jako młody człowiek, patrząc na ową roznegliżowaną Mangano w Gorzkim ryżu i nawet nie wiedział, że kiedyś zagra w filmie i że będzie na dodatek ją uwodził. Więc to także są bardzo ciekawe wybory obsadowe, no bo to jest trochę tak jakby, no nie wiem, w polskim kinie ktoś wziął dwójkę aktorów, która zasłynęła u Wajdy w Szkole Polskiej. Tutaj można sobie wstawić dowolne dwa nazwiska i potem obsadził ich, nie wiem, w opowieści w stylu Żuławskiego, tak, nie wiem, w Diable czy w trzeciej części Nocy. No jest to takie naruszenie pewnych ikon, tak, czy znowu użyję słowa, które dla Teorematu jest kluczowe, transformacja owych ikon, zmiana znaczeń, przedefiniowanie. Był oczywiście proces sądowy, jak często w przypadku Pasoliniego, o obrazę uczuć publicznych, religijnych. To już był niemal rytuał wtedy, jeżeli chodzi o kolejne filmy Pasoliniego, ale wokół Teorematu zebrały się i chmury jeszcze innej kontrowersji. Mianowicie 16 czerwca roku 1968, podkreślam, w tym gorącym politycznym roku, niedługo po wydarzeniach majowych, a także w czasie, kiedy we Włoszech trwały rozmaite protesty studenckie, w tygodniku L'Espresso Pasolini opublikował swój wiersz, który pod takim nagłówkiem się pojawił: Vi odio cari studenti, czyli drodzy studenci, nienawidzę was. I tutaj wchodzimy naprawdę w ciekawy rozdział. Mianowicie Pasolini, zadeklarowany marksista, oczywiście skłócony z marksizmem i tak dalej, paradoksalny, trudny, nie staje po stronie studentów protestujących w 68 na Zachodzie, tylko jest przeciwny im. Chociaż konkretnie tutaj mówię przede wszystkim o włoskich studentach. Mianowicie mówi w tym wierszu tak: kiedy wczoraj na Valle Giulia zaczęła was bić policja, ja sympatyzowałem z policją, dlatego że policjanci są synami biedoty. To oni pochodzą z rzeczywistości wykluczenia, czy to chłopskiej, czy miejskiej. No, na to też swoją drogą zwraca uwagę Zanussi w tym fragmencie, który wspomniałem. Tutaj, no, Pasolini mówi do studentów: jesteście zepsutymi burżujami i dziećmi burżujów, trochę takimi jak ów syn w Teoremacie. Natomiast prawdziwa klasa robotnicza to są ci ludzie, którzy są zmuszeni do tłumienia waszych ekscesów. To się bardzo nie spodobało wtedy młodej włoskiej lewicy, no i była duża polemika. Pasolini zresztą potem także odpowiadał, ale w kwietniu roku 1972 Pasolini opublikował taki esej, czy kolekcję esejów pod tytułem Heretyczny empiryzm. I tutaj przepraszam, że się nie posługuję przekładami polskimi tych tekstów, ale ten odcinek w całości powstaje w trakcie mojego wyjazdu stypendialnego, stypendium Fundacji Fulbrighta w Chicago. Nie mam dostępu do polskich książek, mam te angielskie teksty, które przywiozłem ze sobą. Tak czy inaczej, w tym eseju on mówi bardzo ważną rzecz, że jakby kontrowersjami, kłótnie ze studentami i tak dalej. Natomiast warto zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie, że zwycięstwo burżuazji jest już całkowicie dokonane. To znaczy, że następne pokolenie już nie będzie widziało nic poza burżuazyjną entropią, że na naszych oczach rodzą się dzieci, które już nie zobaczą chłopa, nie zobaczą robotnika, będą całkowicie przetworzone w burżuazyjnych konsumentów. I trzeba powiedzieć, że w tym proroctwie coś jest. Oczywiście trzeba by przeprowadzić osobne rozumowanie, osobny teoremat, ale jest coś w tym niepokoju Pasoliniego, który nawet w prologu teorematu stwierdza, że no jeżeli burżuazja, co się stanie, jeżeli fabrykant odda fabrykę robotnikom, no to sprawi, że nie będzie już robotników, bo wszyscy będą fabrykantami, prawda? Także te dywagacje zostawiam tęższym umysłom niż mój. Podkreślę w moim przekonaniu cudowną i mądrą, nieoczywistą, nieszukającą łatwego poklasku prowokację, jaką jest teoremat. Zwrócę uwagę, że w kinie światowym później było kilka filmów, które zestawiłbym z teorematem właśnie poprzez ten swój wymiar pewnej prowokacji, ale także poprzez wprowadzenie postaci młodzieńca, przybysza, który głęboko przekopuje takie pojęcia, jakie ludzie mają o sobie samych, czy to w rodzinie, czy to w jakiejś grupie. No, tych tytułów jest trochę, ja wymienię kilka. Wybitny szósty stopień oddalenia wedle sztuki Johna Guera, film z Top 100 Spoilermastera, jest zdecydowanie czymś takim. Powiedziałbym, że nawet jest nowojorskim teorematem z Willem Smithem, tym razem w roli przybysza. Wystarczy być Jerzego Kosińskiego. Wydaje mi się podobną narracją. Oczywiście później jest jeszcze film Hala Ażbiego. Dodam, że w ogóle nie kupuję tej teorii, że wystarczy być, to jest rzekomo plagiat z Dołęgi Mostowicza. Naprawdę nie widzę tych podobieństw. Kosiński stworzył coś zupełnie, zupełnie innego. Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej. Wydaje mi się, że jest tego rodzaju filmem, gdzie ten masażysta bodajże z Ukrainy jest kimś w rodzaju tego, powiedzmy, przybysza. I taki mało znany już film z Josephem Gordonem Levittem pod tytułem Hesher też mi tutaj przychodzi do głowy. Jeśli nie nawet Ręce do góry, Skolimowskiego. Film właściwie współczesny, mimo że wtedy nie znalazł dystrybucji ze względów cenzuralnych, ale ta wizja polskich burżujów, czyli lekarzy epoki małej stabilizacji, którzy po zażyciu serum prawdy zrzucają wszystkie swoje maski i muszą się na nowo określić, kim są, to jest coś pokrewnego. Myślę, że coś krążyło wtedy w powietrzu i po prostu nawet jeżeli twórcy nie dialogowali ze sobą w sposób realny i bezpośredni, to ten dialog na jakimś poziomie jednak się przewalał przez kulturę światową tamtego czasu. No a żeby zobaczyć, jak w zupełnie inny sposób jest traktowany podobny temat, no to wystarczy obejrzeć Śmierć w Wenecji, gdzie Tadzio, wbrew sobie oczywiście, całkowicie tutaj uczyniony obiektem spojrzenia przez Aschenbacha, mimo że reżyseria Viscontiego w sposób dosyć obleśny sugeruje, że Tadzio jest także prowokatorem w tej sytuacji, czego swoją drogą nie ma w opowiadaniu Manna, to też Śmierć w Wenecji wydaje mi się takim filmem, który można zestawić z Teorematem, tyle że to jest zupełnie odrębny rozdział, więc w ogóle w to nie będę wchodził. Natomiast zakończę na nucie trochę poważniejszej może niż zwykle. Nie obawiajcie się, nic strasznego się teraz nie stanie, ale czasami jest tak, że koincydencja seansów i zdarzeń prowokuje nas do jakiejś myśli, której wcześniej nie sformułowaliśmy. I w moim przypadku tak było, ponieważ parę tygodni temu pokazywałem tutaj, czyli w Chicago na University of Illinois Chicago, gdzie trwa moje stypendium, pokazywałem pewien, no jeden z najlepszych dokumentów polskich, w moim przekonaniu, amerykańskim studentom, zrobił zresztą wielkie wrażenie. I zaraz powiem, o jaki film chodzi. Natomiast Teoremat skojarzył mi się w pewnym momencie z tym filmem i to w sposób dosyć nieoczywisty. I znowu chcę uczynić zastrzeżenie, nie czynię tutaj prostych analogii, nie mówię, że te filmy są ze sobą związane. Chcę powiedzieć tyle, że wybitni artyści, ale też ludzie wielkiej moralnej wrażliwości są podłączeni pod ducha swoich czasów. Jestem co do tego więcej niż przekonany. Czują, chciałoby się powiedzieć, lawę, która toczy się pod zboczami wulkanu. I ta lawa ich parzy i sprawia, że czasem muszą krzyknąć. Festiwal w Wenecji, na którym Teoremat był prezentowany i na którym zresztą został nagrodzony, zakończył się 7 września roku 1968 i to było już po tych wszystkich wydarzeniach właśnie w rodzaju maja 68, marca 68, praskiej wiosny, to był ten rok, tak? Rok niespokojnego słońca, jak o nim się potem mówiło. W kilkanaście godzin po tym, jak festiwal w Wenecji się zakończył, w pewnym sensie pewnie w kilkadziesiąt godzin po tym, jak Girotti wydaje z siebie ten przejmujący krzyk, stojąc na rozpalonych zboczach Etny, dosłownie kilkanaście godzin później na Stadionie Dziesięciolecia w Polsce, w Warszawie, dokonał samospalenia Ryszard Siwiec, bo on tego aktu słynnego w proteście przeciwko udziałowi polskich wojsk w praskiej wiośnie, czyli w jednym z tych wydarzeń, które tak rozgrzało rok 68, otóż w proteście Ryszard Siwiec dokonał samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia i zrobił to dokładnie 8 września roku 68, czyli dzień po festiwalu w Wenecji. I oczywiście byłby szaleńcem ktoś, kto sugerowałby tutaj logiczną koincydencję i związek przyczynowo-skutkowy. To te wydarzenia nie są ze sobą w żaden sposób powiązane na poziomie faktograficznym, ale wydają mi się powiązane na jakimś głębokim poziomie duchowym, bo ten krzyk, i tutaj dochodzę do dokumentu, który pokazałem amerykańskim studentom. Oczywiście chodzi mi o film Usłyszcie mój krzyk, film Macieja Drygasa z 91, który tak naprawdę zwrócił historię Siwca światu po tym, jak bezpieka zakopała ją bardzo, bardzo pod wieloma fałszerstwami i przemilczeniami, że ten krzyk Siwca w zamierzeniu przecież i też połączony z nagraniem, które wykonał, w którym mówił o konieczności odrzucenia totalitaryzmu. Jego ostatnie słowa nagrane są bardzo przejmujące. To jest film, który ja rzadko kiedy oglądam bez drżącego serca, po prostu tego wywołanego tym, co Siwiec tam na tej taśmie swojej mówi. Pomyślałem po raz pierwszy o zestawieniu tych dwóch krzyków, to znaczy o zestawieniu wrzasku nagiego Girottiego wśród płomieni i dymu Etny i tego krzyku siwca, który rozbrzmiał w Warszawie dzień po festiwalu w Wenecji roku 68, tyle że został stłumiony oczywiście przez lata i lata całe propagandy, zastraszenia, działań tajnej policji. Obecnie siwiec jest osobą już mocno utrwaloną w pamięci, zresztą nie tylko polskiej, bo ma między innymi swoją ulicę w Pradze, swój plac na Słowacji. Jego los oczywiście często był zestawiany z losem późniejszym Jana Palacha. Natomiast tak pomyślałem trochę, że tak jak wspomniałem, wybitny artysta czy człowiek z wielką wrażliwością moralną, jakkolwiek by nie oceniać czyn siwca, bo sam Maciej Drygas i osoby w filmie przedstawione oceniają ten czyn różnie, ale w obydwu przypadkach mam wrażenie, że to jest krzyk i w Teoremacie, i na Stadionie Dziesięciolecia, który bierze się z jakiejś gigantycznej desperacji i próby przebudzenia tych, którzy są wokół, przypomnienia im, że być może uczestniczą w jakimś wielkim złudzeniu, że być może przyczyniają się do jakiegoś wielkiego fałszu. I z tą myślą chciałbym was zostawić. Często w tym podcaście wymyślam szalone, podwójne seanse różnych filmów, łącząc tytuły, które intuicyjnie mi się kojarzą. Dzisiaj zostawię wam was z takim pomysłem. Co by było, gdyby jednego dnia obejrzeć Teoremat? Co by było, gdyby tego samego wieczora obejrzeć Teoremat i usłyszcie mój krzyk Drygasa? Chociażby w ramach mini przeglądu pod tytułem Rok 1968 i jego niebywała, rozedrgana energia w kinie światowym i to, jak różne jednostki w tym roku wyrażały swój niepokój, swój gniew i w jaki sposób próbowały przebudzić swoich współobywateli. Na pewno robił to Pasolini swoim filmem. Co do siwca, zostawiam was już z tym materiałem dokumentalnym, ale przecież w 1968 roku powstało więcej takich dzieł muzycznych, filmowych, teatralnych, które były wykrzyczane na takim największym diapazonie potrzeby, aktualności, szybkiego działania w sytuacji, w której świat wydawał się występować ze swoich form, przelewać się w sposób niesłychanie niepokojący. Jednym z takich świadectw jest właśnie film Teoremat, film do dzisiaj, myślę, ciekawy, niewygodny, prowokujący. Ja miałem też przyjemność oglądania Teorematu Pasoliniego w reżyserii Grzegorza Jarzyny w warszawskim TR. To też był świetny spektakl już prawie chyba dekadę temu, więc jest to tekst i film, do których warto wracać. Bardzo wam dziękuję, że przebrnęliście ze mną przez ten dosyć złożony wywód. Film Teoremat w Polsce miał bardzo wąską dystrybucję. W momencie swojej premiery dotarłem tylko do recenzji Jacka Fuksiewicza, która wydaje mi się w kinie oczywiście, w miesięczniku Kino, która jest recenzją raczej negatywną, wskazującą na pewne wykoncypowanie. To jest kino z roku 69, numer 8, a w kinie roku 1970, w numerze 8, Władysław Leszczyński opublikował taki tekst Nie tylko Teoremat, w którym, co ciekawe, streszcza dosyć obszernie kontrowersje teologiczne wokół tego filmu i przytacza myśli Marka Oraisona, czyli takiego teologa, także wydawanego w Polsce, chociażby książka Współczesność o etyka katolicka, który odczytuje właśnie film w kluczu teologicznym i uważa go za bardzo głęboki. I z tymi słowami Oraisona chciałem was zostawić, bo Leszczyński cytuje tak. Służąca staje się prawdziwą mistyczką. Nie jest to złudzenie, kiedy doznaje lewitacji. Scena ta nie jest przedstawiona w filmie jako blaga. Po tym, iż pozwala się pogrzebać, że jej łzy są źródłem radości dla świata, poznaje się właśnie, że jest autentyczną mistyczką. Ojciec jest osobą, którą najlepiej odczuwałem, ponieważ jest w moim wieku. Wyraża sytuację mężczyzny 50-letniego, który odkrywa próżność wszystkiego. A ten krzyk, z mojego punktu widzenia, jest krzykiem wiary. Odczuwam go przede wszystkim jako krzyk autentycznej wiary. To też określenie ojca jako szalonego wydaje mi się dziecinne. To przyczynek do archiwalnych odczytań. teorematu. Myślę, że najciekawsze byłyby odczytania świeże, dzisiejsze, no ale do tego będą konieczne pokazy i mam nadzieję, że któryś ze streamingów zdecyduje się na to w Polsce, żeby ten film wprowadzić, a dzisiaj miałem przyjemność wprowadzić Was w ten dosyć skomplikowany labirynt, jakim był teoremat. Dziękuję Wam, że byliście cierpliwi. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i tak jak mówię, chciałbym jeszcze nagrać odcinek o Salo, ale do tego się muszę bardziej uzbroić, bo jest to naprawdę bardzo ciernisty i trudny w odbiorze film. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka, dzięki którym mogę pracować nad tymi odcinkami. No i cóż, kolejny Spoiler Master już za tydzień.